Tu Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć. Kraje bałtyckie żegnają chyba już ostatnie symbole sowieckie. Rosyjska wojna z Ukrainą przywróciła potrzebę debaty w Estonii, Łotwie i Litwie o dalszym losie pomników sowieckich, które wciąż jeszcze można znaleźć w wielu miastach i miejscowościach w krajach bałtyckich. Nie tylko debaty, bo za słowami szybko poszły czyny. I tak 25 sierpnia został obalony ryski obelisk upamiętniający armię sowiecką. Nagranie z tego momentu słyszeliście właśnie przed chwilą. Nie zawsze decyzja o rozbiórce spotyka się z aprobatą lokalnych społeczności. Już po nagraniu rozmowy do podcastu przyszła wiadomość, że rozbiórkę kompleksu pomnikowego na wileńskim Antokolu wstrzymał Komitet Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych po skardze litewskich Rosjan. Usunięcie granitowych figur upamiętniających sowieckich żołnierzy rzekomo ma naruszać prawa mniejszości narodowych. Ministra Sprawiedliwości Litwy Ewelina Dobrowolska zapewnia jednak, że wstrzymanie rozbiórki jest chwilowe, a Komitet ONZ został wprowadzony w błąd. Pomnik znajduje się na terenie antokolskiego cmentarza i władze zapewniają, że usunięcie pomnika w żaden sposób nie uszkodzi miejsca pochówku żołnierzy. Niemniej, przez kraje bałtyckie ruszyła nowa fala desowietyzacji. Gościem Atlasu Świata jest Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspert w tematach polityki i społeczeństw państw bałtyckich. Cześć Bartoszu.
Cześć.
Otóż w sieci możemy obejrzeć widowiskowe obalenie pomnika zwycięstwa w Rydze, obelisku upamiętniającego armię sowiecką. Natomiast bardzo ciekawy jest kontekst tego wszystkiego, bo przecież nie było wcale tak, że kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to postanowiono ten pomnik zburzyć. Czy możesz opowiedzieć o tych okolicznościach, które doprowadziły do zburzenia tego prawie chyba 90-metrowego pomnika?
Ten pomnik dzielił społeczeństwo łotewskie już od lat 90. W ogóle sam ten pomnik powstał dopiero pod koniec istnienia Związku Sowieckiego i można powiedzieć, że jest relatywnie świeżym pomnikiem na Łotwie, ale próby jego zniszczenia to nie jest nic nowego. Dochodziło do takich incydentów w przyszłości, gdzie nawet próbowano, jeden z bardziej nastawionych narodowo Łotyszy próbował samodzielnie ten pomnik zniszczyć za pomocą jakiegoś kombinowanego ładunku wybuchowego kilkanaście, 20 lat temu. Natomiast ten pomnik dzielił społeczeństwo od zawsze i tutaj musimy, od 30 lat i musimy tutaj sobie nakreślić, że w łotewskim społeczeństwie mamy takie dwie takie dominujące grupy, wokół których ten spór się toczył. I to są łotewskojęzyczni Łotysze, tak mówiąc, są to Łotysze i rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, przedstawiciele różnych mniejszości narodowych, pochodzenia słowiańskiego, często mylnie nazywani Rosjanami, ale są to Białorusini, Rosjanie, Polacy, też inne narodowości, które na co dzień porozumiewają się w życiu publicznym, w życiu domowym, w języku rosyjskim. I wokół tych dwóch grup toczył się spór wokół tego pomnika, dlatego że dla rosyjskojęzycznej części łotewskiego społeczeństwa ten pomnik był miejscem spotkań, miejscem nawet bym powiedział, że kultu. I moglibyśmy powiedzieć, że były takie dwa pomniki, które jednoczyły te dwie części społeczeństwa. Jeden to jest pomnik w samym centrum Rygi, to jest pomnik na Alei Wolności, który był pomnikiem łotewskim i to było miejsce, gdzie odbywały się manifestacje, rocznice świętowane przez głównie łotewskojęzyczną część społeczeństwa, a ten pomnik na Zadźwiniu, nazywany przez Łotyszy okupelisem, czyli okupomnikiem, był miejscem, gdzie odbywały się imprezy łączące rosyjskojęzyczną część społeczeństwa. I taką najbardziej chyba głośną imprezą, która budziła może obrzydzenie Łotyszy, a może opór tej łotewskojęzycznej części społeczeństwa, była rocznica 9 maja. A na 9 maja to rosyjskojęzyczni mieszkańcy Rygi przychodzili właśnie pod pomnik, tam się odbywały imprezy, odbywała się transmisja z Moskwy jeszcze kilka lat temu.
Z Placu Czerwonego.
Tak, z Placu Czerwonego i odbywały się nawet grille, były szaszłyki, było piwo, były koncerty, były śpiewy. Wokół tej imprezy też były mer Rygi, Neil Ušakov, jeden z prominentnych działaczy partii, socjaldemokratycznej partii Skoda, która do niedawna miała jeszcze monopol na głos rosyjskojęzycznych Łotyszy, robił swój PR polityczny, swoją kampanię polityczną. I to jest w takiej pigułce historia tego pomnika, no i dopiero wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały dość dużą zmianę, czyli właśnie wyburzenie tego pomnika.
Ten pomnik był nazywany okupomnikiem od okupacji.
Tak, tak, do okupacji, okupelis, okupelis, okupomnik.
Okej, okay. Więc co się zmieniło? Mamy wojnę w Ukrainie, gdzie agresorem jest Rosja, ale pomnik dalej stoi do maja. Więc zbliża się kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej, i tu jest ten znowu moment zapalny, który ostatecznie doprowadza do zburzenia pomnika. Też zdarzyły się inne rzeczy, na przykład doszło nawet do dymisji jednej pani minister w rządzie. Opowiedz trochę o tym.
Mi się wydaje, że kilka czynników się złożyło na to, że ten pomnik został zrównany z ziemią właśnie teraz. Pierwszym, takim najbardziej oczywistym, co już wspomniałaś, jest właśnie wojna na Ukrainie, a właściwie kolejna odsłona tej wojny trwającej już 8 lat, ale też kilka innych czynników. Po pierwsze, w trakcie pandemii te wydarzenia z okazji 9 maja były bardzo niewielkie i one raczej nie zwracały uwagi Łotyszy, też nie budziły kontrowersji, a także musimy podkreślić, że w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się władza w samorządzie Rygi. Niedawno merem przestał być Neil Ušakov. Został on usunięty z powodu skandalu korupcyjnego wokół firmy obsługującej transport publiczny w Rydze. I ta sprawa, co ciekawe, ta sprawa korupcyjna była prowadzona przez Łotewskie Biuro Antykorupcyjne, przez KNAB i przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Polsce, ponieważ ta sprawa dotyczyła zakupu polskich Solarisów dla Rygi. I te trzy czynniki jakby spowodowały to, że otworzyło się okienko, takie okno dla zmiany. I już na początku maja, pod koniec kwietnia zaczęły się dyskusje polityczne na Łotwie, że trzeba byłoby zrobić coś z tym pomnikiem. I na początku go ogrodzono, żeby uniemożliwić huczne obchody, takie jak jeszcze kilka lat temu, z okazji 9 maja, z okazji rocznicy rosyjskiego zakończenia II wojny światowej. Natomiast tam wtedy, tego 9 maja, odbyła się niewielka impreza, doszło. Oficjalnie ona nie mogła się odbyć, był oficjalny zakaz z policją, a osobami, które tam przyszły złożyć kwiaty wieczorem. I stąd też właśnie dymisja Marii Gołbiewej, byłej już minister spraw wewnętrznych z ramienia takiej liberalnej partii Atsi Bai Par, czyli Za rozwój za. No i ona została usunięta ze względu na to, że część koalicji bardziej prawicowa naciskała na premiera Karinsza o to, że jakby naciskała, żeby on zdymisjonował minister Gołbiewą ze względu na zbyt liberalną reakcję policji w perspektywie właśnie polityków między innymi Zjednoczenia Narodowego. I ta sytuacja też spowodowała, że ten cały proces obalania tego pomnika przyspieszył. To nie było coś, co zorganizowano w tydzień, ponieważ potrzebna była decyzja samorządu, potrzebne były plany techniczne usunięcia tego pomnika, no i oczywiście znalezienie pieniędzy. No i to się, tak jak wspomnieliśmy, to się odbyło w taki dość głośny sposób, właśnie z transmisją na żywo, z obecnością mediów, z nagraniami z dronów. I to właśnie ten najbardziej efektowny film jest chyba nagrany dronem, ponieważ tam nie ma dostępu do tego parku, w którym stał pomnik. Nadal go nie ma. Dopiero w tym tygodniu pojawiła się informacja w łotewskich mediach, że proces usuwania pomnika jest zakończony w 95% i będzie teraz realizowany plan dla tego parku, taki prowizoryczny, przejściowy. I tutaj ciekawostka, Będzie na miejscu pomnika zorganizowany tymczasowo skatepark, a w przyszłości dopiero zostanie tam stworzone takie centrum młodzieżowe, tak przynajmniej mówią obecne plany miasta. Natomiast jeżeli już rozmawiamy w ogóle o tym problemie tego pomnika, to cała kwestia likwidacji resztek sowieckich pomników w państwach bałtyckich nie dotyczy tylko Łotwy, ale dotyczy wszystkich trzech państw bałtyckich. Tutaj głównie bardziej to dotyczy Łotwy i Estonii. Ja bym nawet powiedział, że to jest taka kolejna fala późnej desowietyzacji w państwach bałtyckich.
Mm-hmm. Tak, bardzo słusznie zauważasz. Ja zaczęłam akurat od Łotwy, bo to obalenie było takie najbardziej chyba głośne i widowiskowe. Natomiast rzeczywiście ta pierwsza fala usuwania wszelkich symboli radzieckich, sowieckich z przestrzeni publicznej odbyła się tuż jakoś po odzyskaniu niepodległości przez te kraje. Przynajmniej ja miałam okazję obserwować to na Litwie jeszcze będąc, mieszkając w Wilnie. Ale później różne dyskusje i spory z bardzo różnym natężeniem wracały przy bardzo różnych okazjach. Na przykład wspomniałeś o tym, że ten pomnik w Rydze był miejscem takich spotkań, wręcz niekoniecznie takich powiedzmy około patriotycznych, ale takich po prostu spotkań dla społeczności, które coś łączy, tak? W przypadku właśnie rosyjskojęzycznej.
Był symbolem jednoczącym, ale też był symbolem politycznym.
Mm-hmm. No i teraz w Rydze poszukiwany jest pomysł, co też tam będzie dalej, jak ta przestrzeń będzie wykorzystywana. W Wilnie takie różne rozmowy i próby bardziej lub mniej udane skupiały się na przykład na Placu Łukiskim, gdzie przez wiele lat stał Lenin, wskazujący świetlaną przyszłość. Lenin został obalony, plac w centrum Wilna został. No i wiele różnych pomysłów na ten plac było omawianych i przerabianych. A kolejnym też takim ciekawym miejscem, który do dzisiaj wzbudza wiele emocji w Wilnie, to jest Zielony Most. Osoby, które odwiedziły Wilno, na pewno przejeżdżały przez ten most lub były w okolicy. Ten most znajduje się nad rzeką Wilią, nad Neris i przez wiele, wiele lat na tym moście stały rzeźby przedstawiające różnych robotników.
Inteligenci, tak wszystkie klasy pracujące.
Tak, symbolizujące ten cały system sowiecki. I wokół tego też trwały liczne dyskusje. Jeżeli nam zostanie czasu, to może jeszcze chwilę o tym pomówimy, bo też ten most został oddany w ręce kuratora artystycznego, który też tam realizuje pewne swoje artystyczne pomysły, które niekoniecznie i nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem mieszkańców. Tak, więc te dyskusje i rozmowy trwały i trwają, więc tak jak wspomniałeś, pewnie jesteśmy świadkami nowej fali dekomunizacji tej przestrzeni. Bo zaraz byśmy przeszli do Estonii i do Litwy, ale zostańmy jeszcze na chwilę na Łotwie. Ja akurat na szybko przyjrzałam przed naszą rozmową w sieci różne hasła, jeśli chodzi o pomniki. I no jeszcze w różnych miastach, miejscowościach takie pomniki poświęcone żołnierzom, wyzwolicielom, jak to się mówiło, są i istnieją. I czy my teraz obserwujemy taki proces wyczyszczenia tej przestrzeni symboli sowieckich, jakby wszędzie to się rozleje? Czy chodziło właśnie o takie symboliczne obalenie najbardziej rozpoznawalnego symbolu?
To jest dość złożona kwestia, ponieważ z jednej strony tak, to obalenie tego pomnika w Rydze miało taki symboliczny wymiar, szczególnie symboliczny dla tej łotewskojęzycznej części społeczeństwa i ja bym nawet mógł zaryzykować, że ono w takim symbolicznym wymiarze dla Łotyszy kończy jakąś epokę, natomiast oprócz tego pomnika w Rydze jest jeszcze na Łotwie wiele takich miejsc, gdzie te pomniki są. Jest wiele ulic odnoszących się do osób związanych z sowiecką przeszłością. W Rydze w samorządzie trwa teraz też dyskusja o zmianie niektórych ulic i tutaj rozmawiałem niedawno, będąc w Rydze, z moim kolegą, historykiem, który brał udział w takich samorządowych dyskusjach na ten temat, no i on proponował zamianę części ulic odnoszących się do postaci związanych z tymi czasami sowieckimi na postacie związane z rosyjską emigracją w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast nie wiem, czy te jego propozycje jako historyka, eksperta zostaną uwzględnione. Natomiast poza Rygą mamy jeszcze wiele mniejszych miast, gdzie te pomniki istnieją. I tutaj chociażby możemy wymienić dwa dość ciekawe przypadki na wschodzie kraju. Jeden to pomnik w parku Dubrowina w Daugavpils w Dyneburgu i jeszcze jeden pomnik w Rezeknę. I to są dwa duże, średnie miasta na wschodzie kraju, które są głównie rosyjskojęzyczne. No i o ile w Daugavpils, czyli w Dyneburgu, widzimy opór władz samorządowych przed usunięciem tego pomnika lub zmianą w ogóle zabudowy tego kompleksu, tego parku w centrum, natomiast prawdopodobnie władze miejskie będą musiały się dostosować do ogólnokrajowego prawa, które obliguje je do usunięcia tego pomnika jeszcze tej jesieni. Natomiast w Rezeknę zapytano po prostu mieszkańców, co oni sądzą na ten temat i zrobiono sondę. To prawdopodobnie będzie, usunięcie tego pomnika będzie decyzją, w pewnym sensie decyzją mieszkańców. Natomiast jest to bardzo ciekawy gest, ponieważ władze lokalne, pomimo tego, że będą musiały to zrobić, bo obliguje ustawa, skonsultowały się ze społeczeństwem i nie robią tego ponad głowami mieszkańców. Prawdopodobnie jest jeszcze wiele takich pomników w mniejszych miastach, no ale oficjalnie jeszcze w tym roku pomniki sowieckie, część pomników sowieckich, która została wyznaczona, musi zostać usunięta. Jeżeli chodzi o wpływ społeczny tej dosowietyzacji jeszcze na Łotwie, to możemy zaryzykować taką tezę, że ona wpłynie na jeszcze większe wyalienowanie tych dwóch części społeczeństwa łotewskiego i tej części rosyjskojęzycznej i łotewskojęzycznej. Część bardziej radykalnie nastawionych rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy, którzy trochę jeszcze są głową, a właściwie żyją trochę w tak zwanym ruskim mirze i oglądają już coraz bardziej niedostępną rosyjską telewizję, na Łotwie, oni będą coraz bardziej wyalienowani, coraz bardziej sfrustrowani i obrażeni na władze Łotwy i to będzie coś, co będzie rzutowało na najbliższe lata, jeżeli chodzi o taką sytuację społeczną na Łotwie. Zresztą to się odbiło po części też w tegorocznych wyborach i widać w tym porażkę partii, właśnie tej socjaldemokratycznej partii Zgoda, o której już mówiliśmy, z której był byłym Ryginiu Uszakow, ze względu na swoją taką niejednoznaczne stanowisko względem wojny i względem właśnie usuwania pomników. Z jednej strony ta partia była jest nadal proukraińska, stanęła po stronie Ukrainy, ale z perspektywy rosyjskojęzycznego wyborcy na przykład niedostatecznie też broniła sytuacji, broniła tych pomników. Co efektem było to, że ta partia z poparcia na poziomie 20-paru procent, które miała przez ostatnie 11 lat, wylądowała pod progiem wyborczym, nie weszła do tej nowej Sejmy. I to będzie wpływało na zmianę polityczną i społeczną na Łotwie w ciągu najbliższych lat.
A przypomnij proszę, jak wielka jest społeczność rosyjskojęzyczna na Łotwie procentowo?
Tutaj szacunki mówią, że to jest nawet 47% mieszkańców Łotwy i to, tak jak wspominałem, nie są tylko Rosjanie, których jest około 20-paru procent, 24, 3, 5, a są to też i Białorusini, i Polacy, i inne narodowości używające języka rosyjskiego na co dzień, używające języka rosyjskiego w domu.
Mm-hmm. Przy czym Łotwa chyba jest wyjątkowa pod tym względem, jeśli chodzi o kraje bałtyckie, bo ma największy udział procentowy wśród obywateli i mieszkańców swojego kraju, jeśli chodzi o rosyjskojęzyczną społeczność, prawda?
Tak, i to widać na ulicach miast na Łotwie. Ryga jest w pełni dwujęzyczna. Idąc po ulicach Rygi słyszymy i łotewski, i rosyjski. Wiele spraw można załatwić, takich najprostszych, nie mówię o sprawach urzędowych, bo te trzeba załatwiać w języku państwowym po łotewsku, ale w sklepie, w restauracji, w kinie, w takich miejscach publicznych można, czy w hotelu można rozmawiać w obu językach, a jak się jest turystą z innego kraju, nie zna się nawet jednego słowa po łotewsku, a zna się angielski, rosyjski, to można żonglować obydwoma tymi językami, bo pewnie niektórzy reprezentanci starszego pokolenia pracujący w usługach nie znają angielskiego, ale znają rosyjski i spokojnie można się dogadać po rosyjsku. Jak pojedziemy na wschód Łotwy i pojedziemy do Daugavpils, to tam prędzej usłyszymy na ulicy rosyjski, a dużo rzadziej usłyszymy łotewski w przestrzeni publicznej. No a na zachodzie kraju częściej usłyszymy łotewski. Ten łotewski będzie dominujący, chociaż tam w miastach, czy w Windawie, czy w Lipawie, w Liepaja i Ventspils, ci rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy też żyją, natomiast są oni tam mniejszością.
Dobrze, przejdźmy teraz do Estonii, bo wydaje mi się, że estoński rząd z kolei tak dosyć kategorycznie się wypowiedział w kwestii istnienia, jeszcze wciąż istnienia pomników posowieckich na terenie kraju, bo zapowiedział w ogóle usunięcie wszystkich do końca roku.
Tak, i ono się odbywa. Największym problemem są takie pomniki, które są też miejscami pochówku. I w większości gmin czy miast usunięcie tych pomników nie stanowi większego problemu politycznego. Tutaj głównie robią to samorządy i jedynym takim samorządem, który opierał się przed likwidacją tych zabytków z czasów sowieckich jest Narwa, jest miasto Narwa, gdzie właśnie większość mieszkańców to są przedstawiciele mniejszości narodowych, gdzie 95% to są właśnie rosyjskojęzyczni Estończycy, rosyjskojęzyczni mieszkańcy Estonii. I tutaj był największy problem, ponieważ władze samorządowe bardzo opornie podchodziły do tego pomysłu. Co trzeba podkreślić, władze samorządowe, które burmistrzem Narwy nie jest osoba rosyjskojęzyczna albo osoba o pochodzeniu słowiańskim, a Estonka. I to jeszcze z liberalnego ugrupowania i to między innymi ona była też tak nieentuzjastycznie podchodziła i ona częściowo blokowała ten projekt usunięcia tego pomnika. W końcu za czołg, bo tu chodzi o pomnik czołgu, który był nie w samej Narwie.
Ta sprawa czołgu chyba najbardziej, jeśli chodzi o estońskie, jakby usuwanie pomników przez Estończyków, to najbardziej się odbiło u nas w Polsce echem. Przynajmniej w Gdańsku mi się tak zapamiętało, bo my w Gdańsku też mamy czołg z okresu II wojny światowej i też był tematem dyskutowanym tutaj lokalnie.
Bliskim tematem. No i tutaj decyzję o tym usunięciu musiały podjąć władze centralne. Mi się wydaje, że ze strony władz samorządowych istniała obawa o to, że w mieście może dojść do zamieszek lub niedoporozumień. I też w mediach istniała taka obawa, że może się powtórzyć 2007 rok, czyli próby usunięcia przez władze estońskie tak zwanego brązowego żołnierza z centrum Tallina, gdzie doszło do kilkudniowych zamieszek, do starć mieszkańców z policją, do takich dość dużych problemów, bo jeszcze to się wtedy skoordynowało z cyberatakami ze strony rosyjskiej. Natomiast to się w tym roku w Narwie nie wydarzyło, zresztą władze się z tym liczyły, były dość mocno przygotowane, ponieważ do Narwy przyjechała policja, pojawiło się wojsko. I jak się oglądało zdjęcia z demontażu tego czołgu, to można było odnieść wrażenie, że to jest operacja wojskowa, a nie procedura wykonywana przez władze samorządowe. Tam pojawiło się kilku mieszkańców, palono znicze, natomiast nie doszło do jakichś bardziej radykalnych sytuacji. Co ciekawe, dużo bardziej emocjonalnie na to usuwanie pomników, szczególnie na ten czołg w Narwie, zareagowali Rosjanie w Rosji, po drugiej stronie władze rosyjskie. I w Iwangorodzie, czyli w Janlina, w mieście siostrze Narwy, a właściwie przed wojną było to jedno, przed II wojną światową było to jedno miasto, postawiono wierną kopię tego czołgu z Narwy jako taki symbol, trudno mi to nazwać, ale jakby takie skopiowanie tego zdemontowanego pomnika i danie szansy Narwianom na oglądanie tego czołgu, tylko już w cudzysłowie po właściwej rosyjskiej stronie. I w dużej mierze po usunięciu tych dwóch dużych pomników, które budziły emocje czołgu, po demontażu czołgu w Narwie i po pomniku roboczo nazywanego pomnikiem zwycięstwa w parku na Zadziwieniu w Rydze, ten temat po części zszedł z takiej agendy politycznej. On częściowo jeszcze był tematem w wyborach teraz parlamentarnych na Łotwie, ale de facto możemy powiedzieć, że to usunięcie odbyło się bez większych problemów i ono nie wzbudziło aż tak radykalnego stanowiska i tak radykalnych reakcji ze strony tych rosyjskojęzycznych mieszkańców czy Łotwy, czy Estonii.
Ja przed naszą rozmową przejrzałam różne litewskie media internetowe, właśnie żeby się przyjrzeć, jak z kolei na Litwie się te media, czy po prostu społeczeństwo zapatruje na te pomniki znajdujące się dalej, cały czas istniejące na terenie Litwy. Wyłuskałam rzeczy, które zwróciły moją uwagę, bo tych pomników jest sporo. Tak naprawdę każde większe miasto, miejscowość, jakiś taki pomnik poświęcony, upamiętniający żołnierzy sowieckich posiada lub do niedawna posiadał. I w przypadku właśnie wielu takich pomników dyskusje na tym, czy je zostawić, czy zburzyć, to one już trwają od lat. Natomiast kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie, to część z tych pomników stało się takim centrum do wyrażenia swojego protestu. Część z nich była albo oblana farbą, albo pomalowana w barwy ukraińskie, albo były przynoszone tam plakaty z protestem, ze zdjęciami i tak dalej. Więc rzeczywiście ludzie sobie przypomnieli, że te pomniki w ich miejscu zamieszkania są. I wspomniałeś, że jeden z samorządów łotewskich spytał swoich mieszkańców o to, co zrobić z tym pomnikiem, czy ma zostać, czy nie. Na Litwie właśnie miasto Ukmergė też prowadziło takie konsultacje z mieszkańcami. Na niektórych pomnikach, na przykład w Birżach, znajdowały się czy to pięcioramienne gwiazdy, czy jakieś takie napisy, które bezpośrednio odwołują się do sowieckich symboli, więc z niektórych tych pomników po prostu zdrapano, usunięto te najbardziej oczywiste symbole i rzeczywiście trudność także istnieje, co zrobić z pomnikami, które są postawione na cmentarzach czy w miejscach pochówku, bo rzeczywiście niektórzy uważają, że usuwanie takiego pomnika jest równoznaczne z profanacją cmentarza. Natomiast bardzo ciekawą historię znalazłam w Połądze. Połąga Palanga to jest nadmorski kurort litewski i tam pomnik Wojska Sowieckiego do niedawna znajdował się w samym centrum. No i właśnie szczególnie po wyzwoleniu Buczy to miejsce było takim miejscem, gdzie eksponowano świadectwa zbrodni wojennych czy fotografie z Buczy i to było na początku maja. Ale już w drugiej połowie maja media informowały, że ten pomnik po cichu został zburzony. I najciekawsze jest to po cichu, bo pomnik w ogóle był wpisany w rejestr zabytków, ale szybko został z niego wykreślony, a prace rozbiórkowe rozpoczęły się wczesnym porankiem. O 5 rano ten pomnik został ogrodzony takim ogrodzeniem, takim, za którego nic nie było widać, czyli przechodzący mieszkańcy nie mogli zobaczyć, co tam się dzieje za tym ogrodzeniem. I już do południa po tym pomniku nie było śladu, czyli tak cichutko po prostu z centrum miasta ten pomnik zniknął. I przy okazji właśnie rozmów z mediami, osoby, które pracowały nad rozbiórką, opowiadały też o anegdotycznym odkryciu, że przy tym pomniku znajdowało się takie miejsce, tak zwany wieczny ogień, czyli palenisko, które właściwie powinno płonąć cały czas, żeby upamiętniać Czerwoną Armię. No ale oczywiście ten ogień nie płonął już od wielu lat i teraz przy rozbiórce okazało się, że wcale wieczny nie był, bo nie był podłączony do rury gazowej, tylko miał wyjście z podłącznikiem do butli gazowej, czyli prawdopodobnie uruchamiano tylko właśnie podczas ważnych świąt i obchodów. W przypadku właśnie tych wszystkich pomników wokół, no takich wojskowych, wokół żołnierzy, wyzwolicieli, bo już sama nazwa wyzwoliciele, prawda, gdzie te kraje uważają, że przecież były okupowane. Więc właśnie w obliczu wojny w Ukrainie, no ma ten taki duży ciężar, więc myślę, tutaj te emocje jakby są takie, no, tym podbudowane. I znalazłam badanie opinii publicznej litewskie, ale właśnie z grudnia 2021 roku, więc tuż przed wojną. I tam zapytano respondentów, czy są za tym, żeby takie pomniki w ogóle zniszczyć, usunąć, czy być może je zostawić, czy też właśnie przenieść do muzeów. I te odpowiedzi rozkładały się dosyć ciekawie, bo około 30% mieszkańców Litwy jest za tym, żeby zostawić je tam, gdzie są. Około 30%, żeby je przenieść do muzeów, czyli zachować, ale po prostu przenieść jako, nie wiem, pewnie no po prostu historię. I tylko 10% opowiadało się za tym, żeby je zburzyć. Czy znasz jakieś takie podobne może badania już teraz, powiedzmy, współczesne, jeśli chodzi o kraje bałtyckie?
Jeżeli chodzi jeżeli chodzi o Litwę, to niestety nie widziałem takich badań, natomiast takie badania były na pewno robione w kontekście wspomnianego demontażu pomnika w Rydze i tam pytano, jaki los powinien czekać ten pomnik. No i nie wchodząc już w cyfry, możemy zauważyć taką tendencję, że większość tej łotewskojęzycznej części społeczeństwa była za usunięciem, za demontażem tego pomnika i to była znaczna większość, a tylko niewielkie grupy były za przeniesieniem go albo za jakąś inną formą zachowania tego pomnika i niewiele osób było za zostawieniem tego pomnika, a w rosyjskojęzycznej części społeczeństwa te słupki były odwrotnie proporcjonalne, gdzie większość chciała zachowania, a tylko mniejsze grupy albo myślały o tym, żeby go przenieść gdzieś, albo żeby go zniszczyć. Natomiast ja chciałem poruszyć jeszcze jedną rzecz, jak mówisz o tym, że część Litwinów chciałaby przeniesienia do muzeów. Na Litwie jest takie osobliwe miejsce, które chyba by się nie przyjęło ani w Polsce, ani na Łotwie, ani też wydaje mi się, że w Estonii. Jest to Grutoparkas, czyli prywatne muzeum, które jest muzeum pomników Lenina, Stalina i w ogóle pomników takich komunistycznych. I na Litwie można odwiedzić miejsce, gdzie prywatny właściciel, prywatny muzealnik kolekcjonuje takie pomniki, one te, które tam są, pochodzą właśnie chyba z całej Litwy i po prostu okazuje się, że na tym dziedzictwie sowieckim można zarabiać pieniądze, można je skomercjalizować, a jednocześnie w jakiś sposób zachować. To jest dość ciekawe, że właśnie na Litwie znalazł się ktoś, kto coś takiego wprowadził, bo tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że czy w Polsce, czy w pozostałych dwóch państwach bałtyckich, o których mówimy, coś takiego byłoby trudno akceptowalne.
Tak, to jest bardzo ciekawe miejsce. Ja je odwiedziłam bardzo dawno, jeszcze chyba będąc nastolatką, czy też tam na pierwszych latach studiów, więc byłam dosyć młodą osobą i teraz jak sobie przypominam, wydaje mi się, że jest to miejsce, które z jednej strony odwołuje się do takiego pewnego czasami sentymentu, nostalgii, pewnej grupy społeczeństwa, która miała swoje najlepsze lata właśnie młodości w czasach Związku Radzieckiego, więc oczywiście to wszystko się wspomina wtedy jakoś tak trochę inaczej, już się nie pamięta być może tak bardzo kolejek czy niedoborów, natomiast się pamięta, że się było młodym, sprawnym, zdrowym. I trochę mi się wydaje, że ten Grutoparkas jest takim muzeum, które stworzył wokół tego dosyć ciężkiego czasami dziedzictwa sowieckiego taką popkulturową otoczkę, bo tam się idzie nie żeby wychwalać Stalina, ale żeby się troszkę pożartować, pośmiać, wypić dobry kwas chlebowy z takiego beczkowozu, jak się to robiło w latach, nie wiem, 70-tych, 80-tych. Jednocześnie właśnie zobaczyć tego Lenina stojącego z jedną ręką uniesioną, potem z inną ręką uniesioną, bo tych pomników jest tam bardzo dużo. Więc tam się po prostu dobrze spędza czas, zje się obiad z metalowej miski w stylu misia, więc Ta historia jest tak przedstawiona trochę tak pop historia, mhm. nie? Powiedzmy zdejmująca pewien taki ciężar, nie? Że tutaj mamy Dzierżyńskiego i Stalina, już nie odwołując się do ich życiorysów faktycznych, tylko tak trochę żartując, trochę na lekko podchodząc i skupiając się na dobrym spędzeniu czasu, ale rzeczywiście jest to miejsce unikalne. Chociaż z drugiej strony, na przykład w Berlinie przecież też jest Muzeum DDR, i które też jest właśnie takie nastawione na turystów i na zrobienie zdjęcia bardziej niż opowiedzenia realnej historii. I tak trochę ten Grotoparkas postrzegam. Bo ja jeszcze chcę poruszyć temat współczesnych symboli rosyjskich używanych na wojnie w Ukrainie. Bo Litwa już w kwietniu bodajże zakazała publicznie pokazywać symbolu Z czy wstążki georgijewskiej, która też się stała tym symbolem ataku na Ukrainę już w roku 2014. Jak ta sytuacja wygląda w innych krajach bałtyckich?
Ta symbolika również została i na Litwie, i na Łotwie uznana za symbolikę wrażą, symbolikę wrogą, symbolikę, która może służyć do dzielenia społeczeństwa łotewskiego czy estońskiego, i wprowadzono sankcje karne na używanie tej symboliki. Pojawiły się też takie przypadki, gdy osoby były karane. Głównie, ja pamiętam z estońskich mediów takie przypadki, kiedy osoby pojawiające się w przestrzeni publicznej z taką symboliką były karane. I tutaj jest jeden taki przypadek, który ja mam w pamięci, gdy, może się to wydać śmieszne, policja przyjechała na TikToka. Jeden z mieszkańców Estonii publikował na swoim TikToku filmy właśnie, na których się pojawiało się Z, pojawiała się ta georgijewska lentoczka. No i zawitała do niego policja z pytaniem, dlaczego publicznie pokazuje symbole, które są uznawane za symbole, które nawołują do nienawiści społecznej. No i tutaj we wszystkich tych trzech państwach, jak już doszliśmy do wniosku, ten symbol jest uznawany za symbol negatywny i grożą za niego sankcje karne. Mi się wydaje, że to w państwach bałtyckich ta specjalna uwaga względem symboli jest związana z bliskością geograficzną względem Rosji, kwestii części społeczeństwa, któremu może czasem bliżej mentalnie jest do Rosji, tylko fizycznie znajdują się na Litwie, na Łotwie czy w Estonii, i też tego doświadczenia historycznego okupacji, o którym już wspomnieliśmy, tego okresu 45-91. W Polsce z jednej strony ja nie słyszałem, żeby te symbole zostały oficjalnie zakazane i żeby groziła jakaś kara za nie. Z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś był w stanie na ulicy wyjść w Polsce z taką symboliką na ubraniu, bo to by od razu spotkało się z ostracyzmem społecznym.
Jestem ciekawa twojego zdania w temacie, czy po tym, jak na celowniku znalazły się pomniki, które no mają, są nacechowane tym wojskowym dziedzictwem, czy przypadkiem nie przyjdzie czas na inne posowieckie pamiątki, takie pomnikowe, typu płaskorzeźby, czy mozaiki przedstawiające Gagarina na przykład, albo właśnie sianokosy robotników i tak dalej.
To już się dzieje, dlatego że nawet jest dyskusja o usunięciu w Rydze na ulicy tuż przy wybrzeżu Dźwiny. Jest po prostu kratka taka oddzielająca ulicę od chodnika, i na niej znajdują się chyba gwiazdy, ale jakieś symbole po prostu z poprzedniej epoki. I już w tym momencie w mediach pojawiała się dyskusja o usunięciu z tego płotu odgradzającego ulicę od chodnika. I ta dyskusja już trwa. Mi się wydaje, że w państwach bałtyckich nie ma większego rozróżnienia na pomniki, które dotyczą wyzwolenia, dotyczą tego podkreślenia dominacji i sowieckiego zwycięstwa w II wojnie światowej, a po prostu wszystkie symbole, które dotyczą właśnie tego okresu okupacji sowieckiej. I usuwanie tych pomników pewnie nie będzie tak głośne i tak medialne, jak było to w tym momencie, Natomiast to już trwa i to już jest element dyskusji i wydaje mi się i na Litwie, chociaż ja ostatnio Litwę śledzę mniej, ale i na Łotwie i w Estonii. Więc ja tutaj nie widzę dużego rozróżnienia między pomnikami stricte odwołującymi się do II wojny światowej i do tego wojskowego dziedzictwa, do zwycięstwa militarnego nad faszyzmem, a po prostu takiej zwykłej symboliki z tych czasów minionych, która gdzieś jeszcze po prostu została fizycznie, nie została nigdy usunięta.
I no, chyba, że, bo mówisz, że może nie będą takie medialne, no chyba, że to dotyczy właśnie Zielonego Mostu.
Tak, do takich miejsc, które są symbolami dla społeczeństwa, które czasem albo łączą, albo dzielą, albo po prostu które są codziennie oglądane w drodze do pracy. Czerwona gwiazda na kawałku żeliwnego płotu, który ostał się przez 40 ostatnich lat, nie będzie wzbudzać żadnych emocji społecznych. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta zmiana pomnikowa i to usunięcie pomników, moim zdaniem, dużo bardziej emocjonalne jest dla starszej części społeczeństwa i osób, które żyły w tamtych czasach. Natomiast to za kilka lat to pokolenie ludzi w naszym wieku, tak nie wiem, od 20 do 40 lat, nie będzie już pamiętało o tym, bo to są ludzie, dla których to jest zamierzchła przeszłość, a jak te pomniki znikną z przestrzeni publicznej, ta pamięć o nich nie będzie trwała wiecznie i ta symbolika przestanie być przedmiotem sporu, który gdzieś teraz jest. Więc to usuwanie pomników zamyka też pewną epokę i spowoduje to, że pamięć trochę prawdopodobnie się zmieni i to wpłynie też pewnie na wybory polityczne i na decyzje polityczne społeczeństw w najbliższych latach.
To, o czym mówisz, też koresponduje z tymi badaniami, które przywołałam, bo właśnie jeśli chodzi o wiek respondentów, to wśród tych osób, które opowiadały się przede wszystkim za pozostawieniem pomników tam, gdzie one są, przeważały osoby w starszym wieku. Z kolei prawie całkowicie, jakby te 10%, które opowiadały się za zniesieniem, zburzeniem tych pomników, to były przede wszystkim osoby młode. Więc rzeczywiście ta zmiana pokoleniowa następuje i to bardzo koresponduje z tym, co powiedziałeś.
I jeżeli jeszcze mogę dodać ostatnie zdanie, ja czasem mam wrażenie, że już tak patrząc socjologicznie, że taki sentyment do tych pomników, to nie musi być zawsze sentyment wobec komunizmu i dobre skojarzenia z czasami komunistycznymi, a raczej po prostu przyzwyczajenie do czegoś, co się widziało przez całe życie i co towarzyszyło tym ludziom przez całe życie, bo często te pomniki po prostu były miejscami, które oni mijali codziennie, idąc, załatwiając codzienne sprawy. I to tak naprawdę okazuje się na koniec bardzo prostym przyzwyczajeniem do czegoś, co obserwujemy, co jest częścią naszego codziennego otoczenia.
Ja się postaram wątek tego Zielonego Mostu, bo no, to jest właśnie to, o czym mówisz, rozwinąć trochę bardziej w moim newsletterze, więc wszystkich zachęcam do zapisania się na ten newsletter. Opowiem więcej właśnie o tym, jak most zielony się zmieniał i jaki pomysł jest na ten most obecnie. A być może nie ma go teraz, bo to jest właśnie kwestia dyskusyjna. To tyle. Tak, dziękuję bardzo, Bartoszu. Postawimy tu kropkę w naszej dyskusji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Moim gościem był Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas-świata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.